LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły, oj czujne z Was obserwatorki i baczni badacze. Przed nami odcinek pełen błyskotliwych pytań o zjawiska towarzyszące nam na co dzień. Występują
Janka Dobrusie,
Kajetan,
Leon,
Oleg,
Leon,
Janek,
Maja,
Miłosz,
Ula lat 8, Zak lat 10.
Oraz znakomici naukowcy i naukowczynie. Ja mam na imię Karolina, razem z reporterką Anią zbieramy odpowiedzi na Wasze pytania, a Filip pilnuje, żeby wszystko razem pięknie brzmiało. LAMU możecie słuchać na radionaukowe.pl, na osobnym kanale na YouTubie, czy na przykład na playliście podcasty dla dzieci LAMU na Spotify. LAMU powstaje dzięki wspierającym nas patronom i patronkom. Jest Was coraz więcej, dziękujemy. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Odcinek 10. Sezon 5.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
W tym odcinku dużo konkretnych pytań i zwartych konkretnych odpowiedzi. A na koniec mini wywiad. Na początek w roli odpowiadających autorki Science Mission, ich materiały wyjaśniające naukowo naszą codzienność można oglądać na Instagramie. Mówią na przykład o tym, jak smażyć na ogórku. Jest wyjaśnienie fizyki kwantowej na ziemniakach, czy też instrukcja wyizolowania DNA z truskawki. Polecam, a teraz na scenę zapraszam Jankę.
Dlatego ugotowany makaron się klei. Janka lat 4.
Odpowiada profesor Katarzyna Siuzdak.
Droga Janko, to bardzo fajne pytanie. Makaron jest zrobiony przede wszystkim z mąki. Mąka powstaje z ziaren zbóż, na przykład z pszenicy. Taka pszenica rośnie na polu i ma złote, twarde ziarna, które są zbierane podczas żniw. W młynie mieli się te ziarna na bardzo drobny proszek i to jest właśnie mąka. I w tej mące jest coś, co nazywamy skrobią. Kiedy wrzucamy suchy makaron do gotującej się wody, to woda wchodzi do środka makaronu i skrobia zaczyna pęcznić i wypływać na zewnątrz makaronu. Wtedy na powierzchni makaronu tworzy się taka cieniutka warstwa kleiku, który jest bardzo lepki. To znaczy, że nitki czy świderki makaronu mogą się ze sobą sklejać. Czyli skrobia wymieszana z gorącą wodą działa jak klej albo jak taśma klejąca. A im dłużej nitki makaronu się ze sobą stykają, tym mocniej makaron się skleja, bo skrobia wysycha i zastyga.
Dlatego stara szkoła mówi, żeby przelać makaron wodą. Wtedy będzie się kleił mniej. Można też wymieszać je z oliwą, a najlepiej użyć od razu. Dzięki, Janko. Kolejne szybkie pytanie i szybka odpowiedź. Przed Wami Dobrusia, a odpowie doktor inżynier Katarzyna Grochowska.
Dzień dobry, nazywam się Dobrusia. Mam 4 lata. Chciałabym zapytać, jak rysujemy kredką? Dziękuję.
Droga Dobrusiu, to bardzo, bardzo ciekawe pytanie. W kredce znajduje się kolorowa masa zwana pigmentem, połączona z woskiem lub olejami. Ten pigment to taki specjalny proszek, który może nadawać różnym rzeczom kolor. Tak samo jak farbka w proszku. A wosk jest miękki i lepki, czyli może się łatwo przyklejać do różnych powierzchni. Kiedy coś rysujesz i przyciskasz kredkę do papieru, to tak naprawdę trzesz kredką o papier. Wtedy wosk się kruszy i wraz z pigmentem tworzy takie malutkie drobinki. Te drobinki trzymają się papieru, bo papier ma malutkie nierówności. Tak malutkie, że ich nie możesz zobaczyć. Ale one tam są i w te nierówności wchodzi pigment i się do nich przyczepia.
Nie wiem jak Wy, ale ja lecę po lupę, żeby przyjrzeć się dokładniej papierowi. Dziękuję Dobrusiu i dziękujemy Kasiom z Science Mission.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Kajetan, 9 lat. Czemu gorąca woda brzmi inaczej niż zimna podczas wlewania do szklanki?
O, a to tak jest, Kajetanie? Naprawdę? Ej, zróbmy test.
No dobra, to bierzemy dwie szklanki. I zimna woda z kranu. Dobra, zabieramy się za test. No ciekawe, czy Kajetan ma rację. Uwaga.
I nalewam wodę teraz zimną. To była zimna, a teraz gorąca. Ej, no jest różnica. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnia fizyk i muzyk dr Aleksander Bogucki.
Brawo, Kajetanie.
Jest to świetna obserwacja i celne pytanie. Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest zmiana lepkości wody wraz ze wzrostem temperatury. Lepkość wody w temperaturze pokojowej jest ponad 3 razy większa niż wody gorącej. Warto tutaj zaznaczyć, że słowo lepkość jest dobrze zdefiniowanym terminem fizycznym. Nie chodzi tutaj o lepkość, o jakiej mówimy, gdy skleimy sobie palce klejem. W fizyce lepkość to miara tego, jak ciężko jest przesuwać względem siebie sąsiadujące ze sobą obszary płynu. Świetnym przykładem płynu o wysokiej lepkości jest miód, który jest 15 razy bardziej lepki niż woda. Wracając do wody wlewanej do szklanki. W trakcie wlewania wody do szklanki powstają w niej zawirowania, które powodują uwięzienie powietrza pod powierzchnią wody w formie małych bąbelków i większych bąbli, które w burzliwy sposób wydostają się na powierzchnię. W zimnej wodzie, czyli tej o wyższej lepkości, trudniej jest zrobić znaczące zaburzenie, a co za tym idzie, również trudniej jest spowodować uwięzienie dużych bąbli powietrza. W gorącej wodzie, która jest mniej lepka, czyli niejako bardziej ruchliwa, łatwiej jest przemieszczać duże porcje wody i łatwiej jest złapać większe bąble. Bąbelki uwięzione pod wodą, wypływając na powierzchnię, mogą pulsować, to znaczy drgać z pewną charakterystyczną częstotliwością, zwaną częstotliwością Minarta, od nazwiska belgijskiego fizyka Marcela Minarta. Im większy promień bąbelka, tym niższa częstotliwość, czyli niższy dźwięk. Podobnie jak z bębnami. Mały bębenek daje wysoki dźwięk, a wielki bęben daje niski. Co ostatecznie tłumaczy twoją obserwację. Dla ścisłości, w powstaniu tego efektu udział też mają zmiany innych parametrów, takich jak napięcia powierzchniowego czy gęstości, ale one mają mniejszy wpływ. Podsumowując, gorąca woda ma niższą lepkość niż woda zimna, co przy burzliwym wlewaniu jej do szklanki powoduje powstanie większych bąbli niż w zimnej wodzie. Większe bąble w gorącej wodzie przekładają się na niski dźwięk. Małe bąbelki w wodzie zimnej dają dźwięk wysoki.
I tak to właśnie widać i słychać, że fizyka, której kiedyś będziecie się uczyć w szkołach, to nie jest abstrakcyjna dziedzina wiedzy, tylko opisuje to, co dzieje się wokół nas na co dzień. Dzięki, Kajetanie.
Lamu. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
I proszę bardzo, na potwierdzenie, fizyka jest nawet w sporcie.
Cześć, mam na imię Leon i mam 6 lat. Mam takie pytanie. Jak to się dzieje, że piłkarze mogą podkręcić piłkę w powietrzu, żeby ona skręcała?
Odpowiada Darek Aksamit, fizyk i popularyzator nauki.
Leonie, gratuluję pytania, dlatego że ono odwołuje się do klasyki fizyki. Pierwszym, który zaobserwował to, o co pytasz, był Sir Isaac Newton. Ten Newton, od którego mamy Newtony jako jednostkę siły, czyli taką naprawdę najbardziej podstawową rzecz w fizyce. Sir Newton co prawda nie oglądał piłkarzy, tylko w Cambridge w Wielkiej Brytanii obserwował graczy w tenisa. I tam zauważył właśnie, że piłka, jeśli tylko się kręci, to nie leci po linii prostej. To jest bardzo generalna sprawa, że jeśli coś się obraca i porusza, albo się obraca, a porusza się powietrze dookoła, czyli jest wiatr, to będzie działała taka siła, która jest prostopadła, czyli do boku. Chcemy lecieć do przodu, a to skręca do boku. Dlaczego? Do piłki przylega z każdej strony warstwa powietrza. Rzecz w tym, że jeśli piłka się zaczyna obracać, no to ta przylegająca blisko piłki warstwa powietrza zaczyna się obracać razem z tą piłką. I w efekcie powietrze jest zabierane z jednej strony piłki na drugą stronę piłki. I z jednej strony robi nam się troszeczkę większe ciśnienie, czy takie większe zagęszczenie powietrza, a z drugiej nam się troszeczkę rozrzedza to powietrze, no bo je zabraliśmy, więc tam robi nam się troszeczkę mniejsze ciśnienie. No a różnica ciśnień powoduje powstanie siły. No, tak jak na żaglu, czy tak jak na skrzydle.
Może być to trochę trudno sobie wyobrazić, tak bez obrazka, trzeba przyznać. Darek poleca więc wyszukanie w internecie grafik ilustrujących efekt Magnusa.
Gdybyście po tym googlaniu efektu Magnusa mieli jeszcze chwilę, to polecam jeszcze wygooglać rotor czy wirnik Flettnera, bo to jest praktyczne zastosowanie tego efektu. Kiedyś próbowano budować takie statki, które mają no, zamiast żagla taki obracający się wielki walec, więc silnik napędza walec. Jeśli tylko wieje wiatr, no to mamy dodatkową siłę, która właśnie ze względu na efekt Magnusa napędza statek.
I tak to od piłki doszliśmy do statków. Znowu dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Dzięki Leonie, a teraz pora na Leona, ale drugiego Leona.
Nazywam się Leon, mam 8 lat i chciałbym wiedzieć, dlaczego jak się skacze w jadącym autobusie, to się ląduje w tym samym miejscu.
Wiesz co, Leonie, to jest bardzo ciekawa obserwacja i myślę, że łatwo odpowiedzieć na to pytanie, jeśli staniemy sobie na zewnątrz tego autobusu, czy pociągu, czy samolotu. No bo zwróć uwagę, że widzisz, że samochód się, czy ten autobus się porusza. No ale pasażerowie w środku też się poruszają, prawda? I to poruszają się z tą samą prędkością. Teraz jakbyś wyobraził sobie, że ktoś wyciąga rękę przez okno i upuszcza piłeczkę. No to co by się z tą piłeczką stało? W jaki sposób ona by spadała? Ta piłeczka z perspektywy osoby jadącej w autobusie spadałaby pionowo w dół, ale ona nie spadnie w to miejsce, nad którym została wyrzucona, no dlatego, że ona też się porusza z taką samą prędkością w jedną stronę, jak ten autobus, jak ten pasażer. Więc osoba, która stoi sobie na przykład na przystanku, zobaczy, że ta upuszczona piłeczka porusza się do boku, no i dopiero zaczyna się rozpędzać, lecąc też w dół, no więc tak będzie lecieć troszeczkę po skosie. No i teraz wchodząc do środka autobusu, no w tym rzecz, że jeśli ja się nie poruszam względem autobusu, tylko razem się poruszamy, no to no tak, ja podskakuję i upadam dokładnie to samo miejsce. Bo z perspektywy kogoś, kto jest na przystanku, ja podskoczyłem i przeleciałem w jedną stronę w bok jakąś odległość i taką samą odległość w tym czasie przebył ten autobus. No dokładnie tak samo jak kiedy podskoczymy na ziemi, no to ziemia też się obraca, no ale my też się obracamy razem z ziemią. Sytuacja byłaby inna, gdybyś podskoczył i w tym momencie kierowca nacisnąłby hamulec albo gaz, bo wtedy pojawiłoby się przyspieszenie i wtedy ty względem tego autobusu, no zacząłbyś się poruszać z jakąś prędkością, no albo autobus względem ciebie. To wtedy faktycznie byś podskoczył, kierowca by zahamował, a ty byś wylądował w innym miejscu. A jako zagadkę zostawiam pytanie, czy raczej do przodu, czy raczej do tyłu by się przemieściło miejsce lądowania.
A to zjawisko, które zauważyłeś, Leonie, jest bardzo ważne i jest opisane przez, uwaga, pierwszą zasadę dynamiki Newtona, tego samego, o którym wcześniej mówił Darek. Isaac Newton był naprawdę genialny, a opisanie i wyjaśnienie między innymi tego zjawiska sprawiło, że pamiętamy go do dziś. Dzięki, Leonie. Pora na pytanie z kategorii solidna zagwozdka. Prosimy Olku.
Dlaczego jak się połączy wszystkie farby, to wyjdzie czarny, a tęcza jest rozszczepieniem światła białego? Olek, 9 lat.
Dlaczego tak jest? Odpowiada dr Ula Kos-Wierzbicka, chemiczka i popularyzatorka nauki.
Olku, cześć. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie i naprawdę gratuluję świetnej obserwacji. Zaraz postaram Ci to wszystko wytłumaczyć. Twoja obserwacja związana jest z faktem, że kolory można mieszać na dwa różne sposoby. Mamy mieszanie farb, czyli barwników, kredek, tuszu w drukarce itd. oraz mieszanie światła. Ten rodzaj spotykamy na przykład w ekranach telefonów czy telewizorów. I te dwa rodzaje mieszania kolorów różnią od siebie tak bardzo, że możemy wręcz powiedzieć, że działają odwrotnie. Dlaczego? Zgodzisz się zapewne ze mną, że możemy widzieć kolory farb dzięki temu, że są one oświetlone, prawda? No bez światła wszystko jest ciemne. Białe światło to tak naprawdę mieszanka wszystkich barw naraz. O tym za chwilkę jeszcze powiem. To, że farba ma dany kolor, wynika z tego, że odbija światło właśnie w tym kolorze, a pochłania pozostałe części światła. Na przykład zielona farba jest zielona, bo odbija zielone światło, które trafia do naszych oczu. Oznacza to, że pochłania inne, pozostałe części światła. Gdy mieszamy coraz więcej farb, każda z nich pochłania jakiś kawałek tego światła. W końcu prawie całe światło zostaje pochłonięte i do oka dociera bardzo mało. Dlatego widzimy coś bardzo ciemnego, aż prawie czarnego. Światło zachowuje się odwrotnie. Jak już wspomniałam, białe światło to mieszanka wszystkich barw jednocześnie. Kiedy rozszczepia się w kropli wody, powstaje tęcza, bo każda barwa różni się czymś, co nazywamy długością fali. I przez to zakrzywia się na kropli wody trochę inaczej. To rozdzielenie daje nam kolory od czerwieni do fioletu, czyli właśnie tęcze. Można zatem powiedzieć, że w farbach mieszanie kolorów następuje poprzez odejmowanie kolorów, czyli im więcej zmieszanych kolorów, tym ciemniej. A światło miesza się poprzez dodawanie kolorów, czyli im więcej, tym jaśniej. A wszystkie razem dają biały. Brzmi to wszystko bardzo skomplikowanie, wiem, ale ma to naprawdę duży sens. Bardzo zachęcam Cię, byś dalej badał temat mieszania kolorów. Możesz poszukać z rodzicami informacji na temat systemów barw RGB i cmyk. A jeśli chcesz poeksperymentować w domu, to mam propozycję dwóch doświadczeń. Pierwsze to przyjrzyj się przez lupę kolorowemu obrazkowi w gazecie. Zobaczysz, że druk składa się z takich malutkich kropek. Jakie one mają kolory? A teraz drugie doświadczenie. Weź dwa telefony, na jednym włącz kolorowy obrazek, a na drugim ustaw maksymalne przybliżenie aparatu i obejrzyj ekran tego pierwszego z bardzo bliska. Zobaczysz, że on też składa się z malutkich punktów w różnych kolorach, ale czy to są te same kolory tych punktów, co w wypadku gazety? Olku, powodzenia w dalszym badaniu światła, kolorów i nie tylko. Dziękuję raz jeszcze za inspirujące pytanie.
I mamy wyjaśnienie, a do tego jeszcze pomysły na eksperymenty. Dzięki, Olku.
Lamo! To my tu zadajemy pytania i to jest super.
Odchodzimy nieco od pytań o najbliższy, codzienny nam świat, taki obserwowany gołym okiem, a zagłębimy się w podstawy budowy materii.
Tutaj Janek, mam 8 lat. Czy da się zgnieść atom? Jeśli tak, to jak?
Janku, bardzo Ci dziękuję za to bardzo ciekawe pytanie. Jak pewnie wiesz, atom to taki mały klocek, z którego zbudowane są wszystkie rzeczy na świecie. Od kamieni i drzew po nasze ciało i powietrze. Jest tak malutki, że nie da się go zobaczyć nawet przez bardzo dobry mikroskop optyczny. W środku atomu jest jądro, jeszcze mniejsze od atomu, a wokół tego jądra krążą elektrony, które można sobie wyobrazić jak małe piłeczki latające po torze wokół środka. Między tymi częściami, czyli między jądrem a elektronami, jest mnóstwo pustej przestrzeni. Tak dużo, że gdyby atom był stadionem piłkarskim, jądro byłoby wielkości ziarenka ryżu na środku tego stadionu, a elektrony krążyłyby gdzieś przy trybunach. Dlatego na pierwszy rzut oka może się wydawać, że atom można po prostu zgnieść, jak balon sprężynę, skoro jest tyle pustego miejsca w środku. Ale to nie jest takie proste. Siły, które trzymają cząstki atomu razem, są ogromnie silne. Znacznie silniejsze niż wszystko, co możemy zrobić w domu czy w szkole. Aby naprawdę zgnieść atom, trzeba użyć energii jak w gwiazdach albo w specjalnych laboratoriach fizyków, które badają jądra atomów. W zwykłych warunkach nawet najmocniejsza prasa czy młotek nie zrobi atomowi nic. Jest po prostu za twardy, za mocno trzyma się razem. Można więc powiedzieć, tak, atom da się zgnieść, ale tylko w miejscach, gdzie siły są naprawdę ogromne, czyli w ekstremalnych warunkach we wszechświecie. Na Ziemi, w codziennym życiu, atom pozostaje całkowicie nienaruszony, a my możemy go tylko badać i podziwiać, jak zbudowane są wszystkie rzeczy dookoła nas.
Tak sobie myślę, że to chyba dobrze, że nie da się zgnieść atomu, przynajmniej w naszych tutaj warunkach na co dzień, bo trochę by się niestabilnie zrobiło. Dzięki, Janku.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Na koniec zapowiadany mini wywiad. Maju, twoja kolej.
Dzień dobry, mam na imię Maja, mam 6 lat. Chciałabym się zapytać, ile cień ma lat i kiedy powstał pierwszy cień?
Ile cień ma lat? Czy Monika Sitek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego zna odpowiedź na to pytanie? Dzień dobry, Moniko.
Dzień dobry wszystkim. To jest niesamowite pytanie. Pierwszy raz się z takowym spotykam. Muszę przemyśleć to bardzo, ale wydaje mi się, że zależy, który cień. ile ma lat, bo każdy z nas ma swój cień, który ma dokładnie tyle lat, ile mamy my. Od kiedy pierwsze promienie słoneczne, świetne na nas padły i wtedy ten cień się wytworzył. Bo no czym jest cień? Cień jest przestrzenią, do której nie dochodzi źródło światła spowodowane jakąś przeszkodą. Tą przeszkodą jest wszystko, każda rzecz, nawet my jako człowiek. Więc wydaje mi się, że odpowiedź na moje pytanie brzmi: każdy cień ma inny wiek i zależy od tego, ile ma lat ten przedmiot, ta osoba, która ten cień rzuca.
A czy nie jest tak, że to jest bardzo głębokie pytanie w tym sensie, że ono jest pytaniem o to, kiedy pojawiło się światło we wszechświecie?
Jeżeli pójdziemy w tą stronę i skupimy się jednak na tym życiu ziemskim, na którym te cienie obserwujemy, to powiedziałabym, że cień ma tyle lat, ile ma nasz Układ Słoneczny. No bo wtedy, kiedy nasze Słońce zaczęło świecić, wtedy mogły powstać pierwsze cienie na Ziemi. Analogicznie, cień na innej planecie, w innym układzie planetarnym będzie miał inny wiek, inny czas powstania ze względu na to, że tamta gwiazda macierzysta, która oświetla tą planetę, no kiedy indziej powstała i też innym światłem świeci.
A kiedy powstało nasze Słońce? Kiedy ono zaświeciło?
Nasze Słońce ma, szacuje się, że ma 4,6 miliarda lat, mniej więcej. Więc powiedzmy, że wtedy właśnie powstało Słońce i dosłownie chwilę później powstała Ziemia. Więc załóżmy, że będzie to no, z taką dokładnością astronomiczną, której nie jesteśmy w stanie podać idealnie, to mniej więcej 4,6 miliarda lat temu.
A wiemy, że Wszechświat nie istnieje od zawsze, tylko że on się pojawił w czasie czegoś, co nazywamy wielkim wybuchem, Big Bangiem. A czy od razu było światło?
Nie było, ponieważ na początku powstawania Wszechświata powstawały różne cząsteczki i dopiero z nich wytworzyły się pierwsze gwiazdy. I dopiero po zderzeniach konkretnych cząsteczek, które no, potrzebowały czasu, żeby się wytworzyć, powstawały pierwsze gwiazdy. Więc pierwsze gwiazdy, czy też układy planetarne na pewno, to raczej wtedy. Więc nie możemy powiedzieć, że pierwsze cienie mają tyle lat, ile Wszechświat. To nie jest duża różnica, patrząc na takie skale astronomiczne i cały ten wiek Wszechświata, ponad 13 miliardów lat, tak? Wiek Wszechświata.
Wiem, że przebieracie nogami, żeby się dowiedzieć, no to kiedy powstała ta najstarsza, pierwsza gwiazda? Nie wiemy tego dokładnie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne pytanie. Astronomowie uważają, że mogło to być 100-200 milionów lat po narodzinach Wszechświata. A kiedy taka pierwsza gwiazda rozbłysła, no to właśnie pojawił się też pierwszy cień. Gratuluję, Maju, twojego pytania, bardzo oryginalnego i dziękuję. Pozostajemy w temacie związanym z cieniem i światłem, bo do Moniki Sitek dzwoniłam też w sprawie pytania Miłosza.
Dzień dobry, jestem Miłosz, mam prawie 7 lat. Jak to się dzieje, że światło 8 minut doleci do Ziemi, a ma taką drugą drogę? Pozdrowienie dla Letniej Akademii Młodych Umysłów.
Pozdrawiamy i ciebie, Miłoszu. No to jak to jest?
Światło jest szybkie. Światło jest bardzo szybkie. Ono zwalnia, kiedy wpada na przykład w atmosferę, kiedy wpada, przechodzi przez jakiś ośrodek. Po fizycznemu mówimy ośrodek, czyli przez coś. Czyli na przykład przez szkło, przez gaz, przez powietrze. Natomiast w kosmosie mamy coś, co nazywamy próżnią, czyli takie miejsce, w którym prawie nic nie ma. Bardzo mało cząsteczek jest, które z tym światłem mogłyby reagować. Więc prędkość światła w kosmosie to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest ogromna prędkość, której nikt nie potrafi przebić.
Czyli w ciągu sekundy światło potrafiłoby okrążyć Ziemię 7,5 razy. W ciągu sekundy. Całą Ziemię. Światło jest absolutnym rekordzistą. Szybciej niż światło w próżni się po prostu nie da.
I dlatego, mimo że od Słońca do Ziemi jest prawie 100 milionów kilometrów, to i tak to jest tylko 8
minut.
Czyli
światło jest tak szybkie, że nawet gdyby ustawić się z pewnej odległości i patrzeć, jak ktoś świeci latarką w zupełnych ciemnościach, włącza tą latarkę i te promienie światła z niej wypływają i lecą w jakimś kierunku, to my nie zobaczymy, że to natężenie wzrasta, prawda? Od razu zobaczymy, jakby natychmiast się świeciła cała ta linia. Chociaż jednak chwileczkę światło to zajmuje, bardzo mało czasu, ale jednak troszkę mu to zajmuje. To się nie dzieje natychmiast.
Oczywiście, tak samo nie dzieje się natychmiast, jak pstrykamy pstryczkiem elektryczkiem i włączamy światło w naszym pokoju. Tylko nasz receptor, nasz detektor światła, czyli nasze oczy, mają też ograniczoną zdolność. Więc na bardzo krótkich odcinkach, takich właśnie jak żarówki, latarki, nie jesteśmy w stanie wychwycić tej różnicy czasowej, bo po prostu nasze oczy nie potrafią. Ale tak, to nie dzieje się w 0 sekund, tylko w bardzo, bardzo malutkim ułameczku tej sekundy, ale to też jest.
Teraz Miłosz pyta o to, jak to się dzieje, że w zaledwie, tak rozumiem to pytanie, 8 minut to światło od słońca do ziemi się przedostaje, ale wydaje mi się, że gdyby zapytać kogoś kilkaset lat temu, to w ogóle by się zdziwił, że jakikolwiek czas to zajmuje. Czy nie jest tak, że kiedyś uważano, że ta prędkość światła jest nieskończona, że to właśnie się dzieje natychmiast wszędzie?
Tak, oczywiście. To, że wiemy, ile to światło pędzi do nas czasu, czy to ze Słońca, czy z innych gwiazd, to są dopiero osiągnięcia naukowe wielu fizyków, wielu lat pracy nad tym. Kiedyś sądzono, że no świeci, świeci. Jak widzę Słońce teraz, to przecież takie teraz jest. Jak widzę gwiazdę, no to przecież ona taka teraz jest. No nie jest. Nasze Słońce, kiedy na nie patrzymy, oczywiście patrzymy zawsze w okularach albo ze specjalnym filtrem, to jest to Słońce sprzed 8 minut. A kiedy patrzymy w nocy na gwiazdy, no to zależy na którą. Czasami są to setki tysięcy lat.
Czyli patrzymy w przeszłość.
Tak, zawsze patrzymy w przeszłość.
Słuchajcie, ależ to jest wniosek, jak to niesamowicie działa na wyobraźnię. Miłoszu, dziękuję. I na koniec pytanie churalne.
Dlaczego zachodzące słońce jest duże i pomarańczowe? Ula lat 8, Zak lat 10.
Poważna sprawa, skoro oboje i Ula i Zak pytają.
Co więcej, ostatnio dostałam identyczne pytanie od koleżanki, ale o księżyc, bo to jest dokładnie to samo zjawisko. Czy księżyc, kiedy wschodzi lub zachodzi, czy słońce, kiedy wschodzi lub zachodzi, jest bardzo blisko horyzontu, a nad naszymi głowami, centralnie do góry, jest dużo mniej atmosfery, czyli mniej tego gazu, przez który musi to promieniowanie dojść, niż kiedy patrzymy w stronę horyzontu. Wtedy tej atmosfery mamy znacznie więcej. A im więcej atmosfery, to więcej tego ośrodka, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. Więc ośrodek sprawia, że promienie ze Słońca, które kiedy jest w zenicie, czy jest znacznie wyżej, wydają się białe. Ale tak naprawdę to są kolory tęczy. Światło, które my widzimy, są kolory tęczy. Im więcej mamy atmosfery, im więcej mamy ośrodka, przez który przechodzi nam to światło, tym to promieniowanie świetlne wpada na więcej cząsteczek. A kiedy wpada na cząsteczkę, no to zachodzi zjawisko odbicia albo rozproszenia.
Czyli jestem sobie takim fotonem, wpadam, lecę sobie spokojnie, swobodnie przez przestrzeń kosmiczną, o nic się nie obijam, nagle dolatuję do Ziemi, a tu jest jedno bum i bum, a potem jest tego coraz więcej bum, 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 bum. Tak? O to tutaj chodzi.
Dokładnie o to tu chodzi. I te odbicia sprawiają, że nagle się rozszczepiasz.
Ja? Foton?
Tak. I z białego światła na przykład w stronę obserwatora leci więcej czerwonego, pomarańczowego, żółtego, a mniej niebieskiego, zielonego, czyli tej drugiej strony tej tęczy, na której się to białe światło rozprasza. Dlatego przy zachodach i wschodach zarówno Słońca, jak i Księżyca widzimy to zjawisko pomarańczy, czerwieni często. To bardzo zależy od składu atmosfery, tam gdzie patrzymy. Im czystsza atmosfera, tym mniej tego będzie. Natomiast jeżeli mamy taką bardziej miastową atmosferę, która jest bardziej zanieczyszczona, mamy też inne cząsteczki i wtedy ten kolor będzie troszeczkę inny. Więc ten kolor to nie jest zmiana koloru Słońca. To jest tylko efekt, który widzimy ze względu na naszą atmosferę.
I wszystko jasne. Dziękujemy Ulo i Zaku. I to już wszystko w 10. odcinku LAMU, jak i w całym sezonie 2025. Udało się tego lata odpowiedzieć na ponad setkę Waszych pytań. Drogie młode umysły, jeśli przysłaliście swoje pytania, a nie usłyszeliście się w żadnym z odcinków, proszę nie przejmujcie się. Wasze pytania były tak samo ciekawe, po prostu przychodzi ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wszystkich dzieci zmieścić w programie. Ściskam Was szczególnie mocno. Dziękuję wszystkim naukowcom i naukowczyniom, którzy zdecydowali się mierzyć z pytaniami młodych umysłów. Dziękuję wszystkim rodzicom i opiekunom, którzy zdecydowali się dołączyć do grona patronek i patronów Radia Naukowego w serwisie patronite.pl. Większość odpowiedzi zdobyła dla Was reporterka Ania. Pięknego brzmienia pilnował Filip. Pytania do kolejnej edycji LAMU będziemy od Was zbierać późną wiosną 2026 roku. Wyglądajcie informacji w kwietniu i w maju, a w międzyczasie macie do dyspozycji już prawie 50 odcinków Letniej Akademii Młodych Umysłów. Można też słuchać jesienią, zimą i wiosną. Tyle się uzbierało przez te 5 lat. Korzystajcie, słuchajcie, polecajcie innym. Trzymajcie się, kochane młode umysły. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.